programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu mojego gościa, doktor habilitowany Andrzej Głowniak, kierownik klinicznego oddziału elektrokardiologii z pracownią elektrofizjologii i elektroterapii. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Długa nazwa oddziału, poważna i już nieco wyjaśniająca to, że o sprawach serca będziemy mówili. Panie profesorze, dzisiaj pierwszy dzień lata. Upał co prawda mniejszy, co najmniej mniejszy, ale to ostatnie dni wiele osobom dały się we znaki i wiele osób czeka na to, żeby te upały przyszły, ale co dla jednych jest dobre, dla drugich wcale niekoniecznie. I myślę tutaj o grupie i celowo użyję tego kolokwializmu sercowców.
Panie redaktorze, dziękuję za pytanie. Jest bardzo ważne, zwłaszcza dzisiaj. Zanim odniosę się do tej grupy sercowców, naszych pacjentów. Takie podstawowe zalecenia, które wszyscy państwo znają, natomiast warto je przypomnieć przy każdej okazji. Jeżeli wybieramy się na urlop, będziemy spędzali więcej czasu na świeżym powietrzu, będą z powrotem upały. Absolutnie podstawową rzeczą jest przyjmowanie, suplementacja odpowiedniej ilości płynów. To dotyczy każdego z nas, zarówno większości z nas osób zdrowych, jak i zwłaszcza osób chorujących na serce. Bardzo łatwo dochodzi do odwodnienia, zwłaszcza osób przyjmujących niektóre grupy leków, także należy o tym pamiętać. I druga, też generalna zasada dotycząca nas wszystkich, to aktywność fizyczna na świeżym powietrzu jest jak najbardziej wskazana, ale oczywiście poza tymi godzinami największego upału. I jeżeli nie ćwiczymy na co dzień, to nie warto planować na urlop rozpoczęcia intensywnych ćwiczeń.
Och, to kilka wątków pan profesor od razu otworzył, bardzo interesujących. Mam nadzieję, że będziemy powoli do nich dochodzili, ale skoro od nawadniania pan profesor zaczął, to zwykła woda, czy woda z jakimiś minerałami, wzbogacana suplementami, które możemy kupić w aptekach?
Na co dzień wystarczy zwykła woda, która na Lubelszczyźnie ma wystarczającą ilość minerałów. Nawet możemy pić wodę z kranu, co ja robię osobiście i czuję się po niej wyśmienicie. Natomiast jeżeli rzeczywiście albo uprawiamy bardziej intensywne aktywności, albo upały są faktycznie wyższe niż zazwyczaj, możemy kupić któryś z gotowych suplementów, których nie będę wymieniał, zawierający odpowiednią ilość minerałów, które rozpuszczamy w wodzie i w ten sposób uzupełniamy niedobory nie tylko płynów, ale i minerałów.
Panie profesorze, te najczęściej spotykane choroby serca wyjdą tutaj gdzieś w naszej rozmowie, ale ja się tak zastanawiam, czy serce daje jakieś sygnały, czy tak jak, proszę wybaczyć kolokwializm, jak bokser wagi ciężkiej nokautuje znienacka?
Odpowiedź brzmi jak na większość pytań na tym świecie, to zależy. Na szczęście u większości pacjentów daje wcześniej sygnały, których nie należy lekceważyć. To jest ograniczenie tolerancji wysiłku, łatwiejsze męczenie się, duszność przy wejściu na piętro czy dwa, obrzęki nóg, które mogą nagle pojawić się i świadczyć o niewydolności krążenia, czy typowy objaw, o którym wszyscy państwo wiedzą, czyli tak zwana dusznica bolesna. Ból, pieczenie, gniecenie w klatce piersiowej związane z wysiłkiem. Nie są to kucia. Serce bardzo rzadko kuje i zwykle tym nie należy się niepokoić.
Panie profesorze, ta pogoda, która doświadczała nas przez ostatnie dni i pewnie będzie, daj Boże, doświadczała przez najbliższe dwa miesiące, to jest chyba coś takiego, co w naszą fizjologię, a tego nie da się oszukać, wprowadza dość istotne zmiany. Organizm inaczej pracuje.
Tak, jeżeli bardzo skrótowo zastanowimy się nad tym, jak organizm każdego z nas i zdrowej osoby, i też leczący się z powodu chorób układu krążenia reaguje na upał, na wysokie temperatury, no to oczywistą rzeczą jest, że włącza nam się wewnętrzny termostat i organizm stara się schłodzić. Robi to na dwa sposoby, oba efektywne. Pierwsze to jest tak zwana wazodylatacja, czyli rozszerzenie naczyń obwodowych tak, żeby zwiększyć przepływ krwi przez powierzchowne tkanki, przez skórę i w ten sposób ochłodzić tą przepływającą krew. I towarzyszy temu pocenie się, czyli parujący z powierzchni ciała pot odbiera ciepło i powoduje ułatwia to chłodzenie krwi przepływającej przez powierzchowne naczynia. Ale to jest ten fizjologiczny mechanizm, natomiast on za sobą pociąga pewne konsekwencje, które są związane z samym tym mechanizmem. A więc to rozszerzenie naczyń, ta wazodylatacja może dawać zarówno u zdrowych osób, jak i zwłaszcza u osób przyjmujących leki na nadciśnienie spadek ciśnienia tętniczego krwi, co może prowadzić do nagłego zasłabnięcia, pogorszenia stanu, czy nawet do utraty przytomności. Stąd szalenie ważna jest suplementacja płynów, żeby organizm miał czym uzupełnić to poszerzone łożysko naczyniowe i też uzupełnić tą ilość płynów, którą traci na pocenie się, na tą efektywną perspirację, która ułatwia nam utrzymanie temperatury. A więc jeszcze raz, przyjmowanie dużej ilości płynów.
No i teraz jeszcze jedna dygresja, panie profesorze, nie do końca sportowa, ale wiele osób, żeby przetrwać te upały, nagle się schładza, polewa sobie głowę zimną wodą, bądź wskakuje do zimnego zbiornika wody, nic bardziej nierozsądnego.
Z czysto fizycznego punktu widzenia na pewno będzie to skuteczne, natomiast z fizjologicznego punktu widzenia zdecydowanie nie. Takie nagły taki tak zwany szok termiczny może zwiększyć aktywację nerwu błędnego. To jest nerw bardzo ważny w organizmie, który ma jakby dwa efektory, powoduje dwie rzeczy. Rozszerza dodatkowo łożysko naczyniowe, już rozszerzone, bo jest upał, i zwalnia odruchowo akcję serca. A więc taki skok do zimnej wody, przysłowiowy, czy wejście pod zimny prysznic, może doprowadzić do zasłabnięcia czy utraty przytomności. Jeszcze raz podkreślam, zwłaszcza osoby przyjmujące leki z powodów sercowych, zwłaszcza leki hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie.
Ale wie pan profesor, że wiele osób teraz może sobie pomyśleć, co ten człowiek opowiada, jestem młody, zdrowy, nigdy mi nic nie dolegało. Co mi może zrobić takie nagłe schłodzenie?
U 9 na 10 osób, czy nawet więcej, najprawdopodobniej nic. Natomiast część z nas ma skłonność do tak zwanych odruchów, do tak zwanych omdleń odruchowych, gdzie ta odpowiedź z nerwu błędnego jest wyolbrzymiona i tam nawet niewielki, ale nagły szok termiczny może doprowadzić do przejściowej asystolii, czyli zatrzymania pracy serca, bądź do gwałtownego spadku ciśnienia. Także przestrzegam przed tym.
Panie profesorze, powiedział pan o tej aktywności naszej fizycznej. No, jest lato, pewnie wiele osób chciałoby szybko, nie wiem czy skutecznie, ale nadrobić ten stracony czas przez zimowe i wiosenne miesiące, kiedy ta aktywność była zdecydowanie mniejsza i nadrabia ten czas tak dość intensywnie.
Aktywność fizyczna jest zawsze, generalnie i u każdego wskazana, natomiast oczywiście w rozsądnych granicach. Jeżeli nie ćwiczymy regularnie, oczywiście zacznijmy to robić w czasie wolnym, w czasie urlopu, natomiast unikajmy kolokwialnie skoku na głęboką wodę. Z czysto kardiologicznego punktu widzenia, z punktu widzenia fizjologii układu sercowo-naczyniowego, aktywność fizyczna w postaci godziny żwawego spaceru dziennie w zupełności wystarczy, aby ten układ sercowo-naczyniowy utrzymać w przyzwoitej formie. Więc jeżeli ktoś nie ćwiczy regularnie, może po prostu od tego zacząć. To może być spacer. Bieganie nie dla wszystkich jest zdrowe. Jeżeli ktoś biega regularnie, waży, jego wskaźnik masy ciała nie wykracza poza normę, nie obciąża nadmiernie stawów. Owszem, jest to bardzo fajna forma aktywności fizycznej. Natomiast ona nie jest, jak państwo zdają sobie sprawę, dla każdego. Alternatywą jest rower, najlepiej na świeżym powietrzu albo stacjonarny, czy basen. To aktywności, które też są aerobowe, też ćwiczą wiele partii mięśni, a nie obciążają aż tak bardzo stawów.
Panie profesorze, czy te osoby, które mają problemy z sercem, mają problemy z układem krążenia, powinny zdecydowanie, definitywnie unikać ekspozycji słonecznej?
Znowu, i tak i nie. Słońce jest pośrednio ważnym źródłem witaminy D w naszym organizmie, więc te kąpiele słoneczne w rozsądnych dawkach są jak najbardziej wskazane. Niestety żyjemy w takiej szerokości geograficznej na co dzień, że o czym nie zawsze pamiętamy, teraz może bardziej. Większość nas, dorosłych osób, tak naprawdę przez większość miesięcy w roku powinna przyjmować suplementację witaminy D w diecie. Natomiast latem korzystajmy z tych kąpieli słonecznych, nie w godzinach największego nadsłonecznienia, największej ekspozycji, a więc albo rano do godziny 10-11, albo po godzinie 15. I dotyczy to tak naprawdę wszystkich. Używajmy kremów z filtrem, z takim współczynnikiem, który jest odpowiedni dla naszej karnacji.
Panie profesorze, osoby, które mają problemy sercowo-naczyniowe, sercowo-krążeniowe, chyba w tej grupie najczęściej spotykanym schorzeniem to jest migotanie przedsionków.
Jest to rzeczywiście może nie najczęściej spotykane schorzenie ze wszystkich chorób sercowo-naczyniowych, ale na pewno najczęstsze zaburzenie, czy jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca. Cieszę się, że pan redaktor o to pyta, dlatego że rzeczywiście ta częstość występowania migotania przedsionków może nasilać się w związku z tymi czynnikami, z którymi mamy do czynienia teraz latem, a więc upał, potencjalne odwodnienie, czasem nieadekwatny wysiłek na świeżym powietrzu. Część osób może doświadczyć tego epizodu pierwszy raz, dlatego warto wspomnieć bardzo krótko o objawach. To jest nagłe uczucie przyspieszonego i całkowicie nierównej pracy serca. Czemu może towarzyszyć...
Czy to jest takie, od razu dopytam, czy to jest uczucie takiego trzepotania w sercu, do serca? W klatce piersiowej?
Nie u każdego. 30% osób dotkniętych tą chorobą w ogóle nie odczuwa tego migotania przedsionków, tej arytmii. I jest ono możliwe do wykrycia dopiero w czasie wykonywania EKG, bądź przy mierzeniu ciśnienia, jeżeli ten ciśnieniomierz, a większość współczesnych ciśnieniomierzy, ma funkcję detekcji arytmii, detekcji migotania przedsionków. Aczkolwiek rozstrzygającym badaniem jest badanie EKG. Natomiast pozostałe 70% w mniejszym czy większym stopniu to odczuwa. I paradoksalnie oni są bardziej zabezpieczeni, dlatego że wcześniej udadzą się po pomoc do lekarza, no, żeby przerwać arytmię, ale też żeby wdrożyć odpowiednie leczenie, dlatego że w migotaniu przedsionków tak naprawdę najbardziej obawiamy się nie samego migotania u większości z nas, tylko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Migotanie odnosi się do czynności elektrycznej serca obserwowanej w EKG, natomiast z mechanicznego, czysto punktu widzenia, te przedsionki stoją w miejscu, więc krew płynie tam dużo wolniej i jest większe ryzyko zakrzepów. Mówiąc krótko, migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru mózgu 5-krotnie w ogólnej populacji i 2-krotnie ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny, jeżeli nie leczymy tego odpowiednio, a więc lekami od samego migotania i rozrzedzającymi odpowiednio krew.
Tutaj od razu dygresja, szczególnie między innymi cukrzycy powinni na te arytmie uważać.
Z co najmniej 3 powodów. Pierwszy to jest taki, że cukrzyca jest jednym z czynników ryzyka zwiększających możliwość powikłań zakrzepowo-zatorowych. Drugi to jest taki, że pacjenci z cukrzycą przez neuropatię cukrzycową często, czy częściej są bezobjawowi niż pacjenci bez cukrzycy, więc mogą nie odczuwać różnych dolegliwości sercowych, choroby wieńcowej, ale również migotania przedsionków. No i wreszcie sama cukrzyca jest czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu tej arytmii.
Panie profesorze, dziś leczenie tejże arytmii nie jest czymś szczególnym. Weszło w kanon, weszło w standard leczenia kardiologicznego.
Na pewno mówi pan redaktor o leczeniu zabiegowym. Tak, jest to standardowe postępowanie o skuteczności dużo wyższej niż farmakoterapia, niż same leki. Też nie stuprocentowej, uczciwie mówiąc. Prawidłowo wykonany zabieg ablacji daje nam statystycznie przy nie bardzo powiększonych przedsionkach, przy generalnie poza tym zdrowym sercu, 80% lub więcej szansy, że po tym zabiegu to migotanie przestanie nam dokuczać, przestanie wracać. U części pacjentów będzie można również odstawić leki, aczkolwiek nie jest to jednoznaczne, że od razu po zabiegu odstawiamy leki i jesteśmy całkiem zdrowi.
Pacjenci sercowi doskonale wiedzą, czym jest ablacja, a gdyby pan profesor teraz laikom wyjaśnił, na czym polega, tak przystępnie i obrazowo.
Najprościej to można wyjaśnić w ten sposób, że przez niewielkie nakucie w żyle lub w tętnicy udowej dostajemy się do środka serca po to, żeby zrobić tak zwane badanie elektrofizjologiczne najpierw, czyli precyzyjnie zlokalizować obszary w sercu, które są odpowiedzialne za powstawanie arytmii, czy migotania przedsionków, czy innych arytmii, które możemy poddawać zabiegowi ablacji, a następnie wykonujemy samą ablację, czyli wybiórcze, selektywne zniszczenie tych tkanek za pomocą prądu o częstotliwości radiowej, czyli wygrzewania, mówiąc kolokwialnie, wymrażania, czyli krioablacja. No i prawdopodobnie niedługo zaczniemy, już były pierwsze zabiegi w Europie, tak zwaną ablację polem elektrycznym, to jest pulse field ablation albo elektroporacja, z którą wiążemy duże nadzieje.
Ale możemy również, jeżeli nie możemy, cudzysłów oczywiście, opanować tej arytmii, możemy wszczepiać elektrody.
Tak, możemy wszczepić stymulator, z tym, że to nie jest tak, że jest to alternatywa dla ablacji. Jest to uzupełnienie ablacji w wybranej grupie pacjentów, gdzie dużą część tych objawów, czy duża część tych objawów wiąże się nie ze zbyt szybką pracą serca, jaka zazwyczaj jest w czasie migotania przedsionków, czy większości tacharytmii, ale ze zbyt wolną pracą serca. Najczęstszym, no nie tyle zaburzeniem rytmu, to zaburzeniem przewodzenia, który jest klasycznym wskazaniem do wszczepienia stymulatora, to jest blok przedsionkowo-komorowy, czyli kiedy te impulsy prawidłowe nie docierają do komór i serce pracuje dużo wolniej niż zwykle. Natomiast rzeczywiście u niewielkiego odsetka pacjentów to ustabilizowanie rytmu i zapobieganie zbyt wolnej pracy serca w takim klasycznym zespole brady tachykardii, kiedy serce naprzemiennie bije albo zbyt wolno, albo zbyt szybko, i pacjenci, którzy tego doświadczają, doskonale wiedzą, jakie są tego objawy, wszczepienie stymulatora może zapobiec migotaniu przedsionków albo samo, albo jako uzupełnienie czy stosowanej farmakoterapii leków, czy wykonanego zabiegu ablacji.
Czy to jest tak, panie profesorze, że raz wykryta arytmia, no, będzie wymuszała na pacjencie cykliczne, regularne wizyty i kolejne umiarawianie?
Odpowiedź znowu brzmi i tak, i nie. Z dużych badań, z wielośrodkowych, randomizowanych badań klinicznych wynika, że wykonanie zabiegu ablacji zmniejsza częstość nawrotów migotania, nawet u tych pacjentów, u których to migotanie wraca. U dużej części likwiduje je całkowicie i zmniejsza częstość hospitalizacji niezależnie od przyczyny, nie tylko sercowo-naczyniowych. A więc po dobrze wykonanym zabiegu mamy dużą szansę na zlikwidowanie arytmii, ale też na rzadsze wizyty w szpitalu, a na tym nam wszystkim zależy.
Panie profesorze, wróćmy do tych wakacji, do tej temperatury, która, daj Boże, tuż przed nami, ta wysoka temperatura. Czy ci pacjenci z arytmią serca powinni w sposób szczególny uważać w tych wakacyjnych dniach?
Dotyczą ich te same ogólne zalecenia, które dotyczą każdego z nas. W szczególny sposób powinni pamiętać o tym, że szalenie ważne jest regularne przyjmowanie leków, a więc jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, warto mieć ten zapas leków ze sobą. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, dobrze mieć nawet wydrukowaną receptę z systemu P1, czy od lekarza rodzinnego, żeby w razie czego móc udokumentować, jakie leki przyjmujemy, czy zdobyć je, gdybyśmy je zgubili. Taka absolutnie praktyczna rzecz, nie trzymajmy tych leków w samochodzie, bo jeżeli one w tych upałach przeleżą sobie w schowku w samochodzie, to one wieczorem już nie będą miały takich samych efektów leczniczych, jak miały jeszcze rano. Więc pamiętamy o tym, że leki powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej. Zabierzmy je w torbie ze sobą do pomieszczenia, gdzie przebywamy.
No i znowu niezwykle ważna i ciekawa dygresja, panie profesorze. Muszę wejść w słowo, bo wiele osób dzieli sobie leki, przygotowując je na kilka dni, a nawet tydzień, przechowując w specjalnych pudełeczkach.
Szczerze mówiąc, nie pogarsza to w przypadku większości leków nie pogarsza to istotnie działania tego leku. Jeżeli leki mają podziałkę, to na pewno możemy je podzielić i będą aktywne przez przynajmniej kilkadziesiąt godzin. Więc może nierozsądne jest przygotowywanie zapasu na tydzień, ale rozłożenie sobie na najbliższe 24 godziny i trzymanie w tym pudełeczku jak najbardziej ma sens. Natomiast jeżeli lek nie ma tej podziałki, to lepiej go nie dzielić. Pewnie nic się nie stanie, ale część leków ma otoczkę, która warunkuje stopniowe uwalnianie w przewodzie pokarmowym. Dzieląc tabletkę, niszczymy ten proces stopniowego uwalniania i lek może działać zbyt szybko albo zbyt krótko, przyjęty po podzieleniu.
Skoro wspomniał pan profesor o zagranicznych wojażach, ten temat często w mediach wraca, czyli wyrabiania karty ubezpieczenia, europejskiego ubezpieczenia. Natomiast w przypadku, rzecz ciekawa, w przypadku migotania przedsionków czy zaburzeń rytmu serca, ta choroba uznawana jest za chorobę przewlekłą, a więc, tu znowu kolokwializm, nie łapie się w tę przestrzeń, przy której gwarantuje opiekę Europejska Karta.
Sama Europejska Karta w zasadzie zapewnia nam opiekę na takim poziomie, na jakim zapewnia obywatelowi kraju, w którym przebywamy. Więc jeżeli obywatele tego kraju, a pewnie w większości krajów tak jest, są również, czy mają refundowane w jakimś stopniu, czy całkowicie leczenie chorób przewlekłych, my będziemy traktowani dokładnie tak samo, jak obywatel tego kraju. Natomiast inaczej jest z ubezpieczeniami rzeczywiście, to, o co pan redaktor pyta, dlatego, że jeżeli wyjeżdżamy poza obszar Unii Europejskiej, rozsądnie jest się ubezpieczyć i większość z nas to rzeczywiście robi. Natomiast nie zawsze pamiętamy, żeby zaznaczyć klauzulę ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Na zasadzie, że nas to nie dotyczy. Natomiast tak naprawdę to podstawowe ubezpieczenie ubezpiecza nas wyłącznie od nagłych wypadków typu złamanie nogi na ulicy, wypadek komunikacyjny, czy gdzieś uderzenie się głową o drzwi. Natomiast skoro mówiłem o migotaniu przedsionków, z definicji to jest tak zwane napadowe migotanie przedsionków, ale ponieważ jest to choroba związana tak naprawdę z przewlekłymi zmianami w przedsionkach, które my leczymy, między innymi tym zabiegiem ablacji, to zarówno z medycznego punktu widzenia, jak i tym bardziej, niestety, z punktu widzenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jest to choroba przewlekła. Czyli lepiej zaznaczyć tą klauzulę, ubezpieczenie nie będzie wiele droższe, natomiast uchroni nas od naprawdę potencjalnie wysokich kosztów, zwłaszcza za oceanem, leczenia zwykłego napadu migotania przedsionków.
I o tym warto pamiętać.
Zawsze.
I dbać o serce.
Jeszcze bardziej.
Profesor Andrzej Głowniak, kierownik klinicznego oddziału elektrokardiologii z pracownią elektrofizjologii i elektroterapii. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.